Radio Prawda, wybija rym. Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
Radio Praga.
Drodzy słuchacze, słuchacie audycji Kultura w Eterze. Dzisiaj moją gościnią jest pani Maria Mamczur, autorka książki Żony gejów, o tym, czego nikomu się nie zdradza. Jest to reportaż, który, z którym ja osobiście miałam styczność dosyć niedawno. Zainteresowałam się tematem przede wszystkim ze względów prywatnych, związanych po prostu z moimi znajomymi, z doświadczeniami z innymi ludźmi. Dlatego właśnie dzisiaj panią Marię Mamczur zaprosiłam do nas do audycji, żeby opowiedziała nam o tej książce trochę więcej, o jej procesie twórczym, procesie powstawania i też jak wyglądają jej doświadczenia związane już z książką wydaną i odpowiedziami ze strony czytelników. Dzień dobry pani Mario, bardzo dziękuję, że udało się pani dzisiaj do nas dotrzeć.
Dzień dobry.
Pani Mario, może zacznijmy sobie od takiej dosyć, myślę, technicznej sprawy. Jestem ciekawa, jaki cel pani przyświecał i na samym początku, kiedy zdecydowała się pani podjąć ten temat i w trakcie pisania, co chciała pani przekazać, co chciała pani zdziałać, przedstawiając właśnie taki temat czytelnikowi?
To jest dosyć skomplikowane zagadnienie. Po pierwsze, kiedy zaczynałam pracę dziennikarską jako reportażystka, trafiłam na bardzo dobrych redaktorów, starszych, dobrych mistrzów, którzy zawsze mi mówili: pamiętaj, po co piszesz. I wiedziałam, że nie może to być takie pisanie tylko sobie amuzą, prawda, żeby nie może to być pisanie takie, jak niektórzy oczywiście takie pisanie uprawiają, że patrzę przez kogoś, na kogoś przez szybę, obserwuję i notuję. Dlaczego zajęłam się tym tematem? Po pierwsze dlatego, że działam w dwóch środowiskach. Jedno środowisko to jest dziennikarsko-literackie, a drugie środowisko, ponieważ jestem też malarką, to jest środowisko artystyczne. W tym środowisku artystycznym mam sporo przyjaciół, którzy są albo transseksualni, albo nieheteronormatywni. Jestem z nimi dosyć blisko. I zdarzyła się taka sytuacja, kiedy jeden z moich przyjaciół, gej, opowiedział mi, że jest prześladowany przez żonę człowieka, z którym przypadkowo zetknął się na portalu gejowskim.
Jest to jedna z postaci w pani książce właśnie.
Jest to jedna z postaci w mojej książce. W mojej książce występuje też ten gej, który złapałam z nim kontakt. On siedział w tym czasie w Irlandii. I też przeprowadziłam wiele kilkugodzinnych rozmów. To były niesamowite rozmowy, bo ten człowiek miał zamrożone emocje, bardzo długo się z nimi nie kontaktował. Po 15 latach małżeństwa zdecydował się zrobić coming out, wyjść, przeprowadzić rozwód z żoną. To wszystko było dla niego strasznie trudne, bolesne, ale większość emocji, które przeżywał i w czasie trwania małżeństwa, i wcześniej, były w nim zamrożone. I te nasze rozmowy ściągały z niego jakby warstwa po warstwie. Ja słyszałam, że wspomagał się piwem, kiedy ze mną rozmawiał, bo też rozmawialiśmy przez Skype. I sam się dziwił, że dokopywał się do emocji, o których w ogóle nie miał pojęcia i których nie chciał pamiętać. Więc to była taka pierwsza rozmowa. Potem chciałam dotrzeć do jego żony. Potem zaczęłam to badać, kontaktować się z innymi osobami, które mogły znaleźć się w podobnej sytuacji. Korzystałam z różnych portali, także portali LGBTQ i po prostu nawiązałam różne kontakty. No i docierałam do tych osób i zawsze jak z nimi rozmawiałam, otwierały się jakby nowe przestrzenie. A wcześniej ten pierwszy mój bohater i jego żona, opisałam ich w reportażu, który napisałam do Wysokich Obcasów. A jakiś czas, parę lat później, odezwała się do mnie redaktorka Ewelina Tondys z wydawnictwa Otwartego, która zaproponowała mi napisanie książki. No i tak się zaczęła ta historia dłuższa.
Pani Mario, bo książka mimo tytułu Żony gejów jest nie tylko o samych żonach, ale też w dużej mierze właśnie o samych tych mężczyznach, którzy gdzieś tego coming outu dokonywali lub nie dokonywali, w zależności od sytuacji, w zależności od po prostu prywatnego doświadczenia konkretnej osoby. Ja zastanawiam się, czy była Pani wcześniej w ogóle świadoma może nie tyle samego problemu mężczyzn, którzy mimo bycia homoseksualnymi związywali się z kobietami heteroseksualnymi na przykład, może nie samej świadomości właśnie tego problemu, ale tego, że jest on na tak dużą skalę.
Ze skali nie zdawałam sobie w ogóle sprawy. A jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, bo gdzieś mi umknął ten wątek, chciałam od razu zaznaczyć, że kiedy podejmuje się takich tematów bardzo trudnych społecznie, też reprezentuje określoną postawę i tą postawą jest taka niezgoda na wykluczanie kogokolwiek ze względu na cokolwiek. To jest jakby wpisane widocznie w mój genotyp, że nigdy nie zgadzam się na jakąkolwiek stygmatyzację, dyskryminację i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy zaczynałam badać problem, wchodzić się w ten problem głęboko, w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że historie tak dramatyczne dotyczą kilku tysięcy osób. To jest dosyć duża skala. Zresztą okazało się już po wydrukowaniu tej książki, dostałam wiele listów, od gejów i od kobiet. Kobiety często mi pisały: dziękuję za tę książkę, ponieważ uświadomiłam sobie, że nie jestem sama. Uświadomiłam sobie, że to nie jest problem z moją kobiecością, że wybrał mnie gej, że wszystko jest ze mną w porządku. To jest strasznie ważne, że nie czuję się sama. To było też dosyć ciekawe odbicie, prawda, ze strony czytelników. Pisali też do mnie geje, którzy również dziękowali mi za tę książkę. Jedni byli już po takich przejściach, czyli byli jakiś czas w małżeństwie z kobietą, a potem dokonywali coming outu i bardzo boleśnie to przeżywali. Ale dziękowali mi też mężczyźni, którzy homoseksualni, którzy byli na rozdrożu, zastanawiali się, czy zdecydować się na ślub z kobietą, czy jednak pójść swoją drogą i nie krzywdzić kogoś. Dzięki tej książce zrozumieli, jak bardzo można kogoś skrzywdzić, ukrywając na przykład swoją orientację, czy próbując się dostosować do społecznych oczekiwań, norm wyznaczonych przez rodziny, znajomych, jakieś tam małe środowisko.
Pani Mario, i może to będzie troszeczkę przewrotne pytanie właśnie, bo właśnie tak jak Pani mówiła, dostawała Pani dużo listów, ta odpowiedź ze strony czytelników była dosyć spora. Czy myśli Pani, że ta jedna książka wystarczy? Czy to jest po prostu temat, który należy mówiąc brzydko, przewijać w społeczeństwie, żeby społeczeństwo uświadamiać. I tu już nie mówię tylko o osobach, które właśnie wstrzymują się przed tym coming outem, ale też po prostu o osobach, które no nie mają tej akceptacji w sobie, nie akceptują ludzi innej orientacji seksualnej i mówiąc brzydko, po prostu zaglądają innym do łóżka. Czy myśli Pani, że to jest coś, co można rzeczywiście jakby wesprzeć tą zmianę literaturą, czy tutaj trzeba by było jakichś głębszych ruchów społecznych?
Wydaje mi się, że każde działanie, które powoduje, że ludzie otwierają oczy, jakby poszerzają swoją akceptację różnych zjawisk i takich nienormatywności, jest dobre. To może być literatura, film, to może być rozmowa, to może być zmiana obyczajów, to może być pewna presja społeczna, ale przede wszystkim ważna jest świadomość. My sobie nie uświadamiamy, często ludzie sobie nie uświadamiają, co się kryje za takimi postawami czy takimi sytuacjami, że z jednej strony to jest lęk przed odrzuceniem, to jest lęk przed ustawieniem się w roli kogoś, kto jest inny, ale to jest też bardzo często brak akceptacji własnej seksualności. Rozmawiałam na potrzeby książki z bardzo wybitnymi seksuologami, profesorem Zbigniewem,
Lwem Starowiczem.
tak, Lwem Starowiczem i profesorem Zbigniewem Izdebskim. I profesor Zbigniew Izdebski bardzo ciekawie opowiadał o tym, jak płynna jest seksualność, że ona się zmienia, że to nic nie jest takie oczywiste, jak nam się wydaje.
Że wszystko, co doświadczamy, to jest kwestia wprowadzenia się w konkretną kulturę, że niekoniecznie jest to zgodne z naszą naturą do końca.
Różnie to bywa. Po prostu na różnych etapach swojego życia mamy różne doświadczenia. To są doświadczenia. I w tym momencie, kiedy traktujemy to jako doświadczenie, jako poznawanie własnej seksualności, poznawanie swoich relacji z innymi ludźmi, to jest okej, ale kiedy zaczynamy dopinać do tego jakieś łatki, stygmatyzacje, oceny, to już nie jest w porządku. I oczywiście często się teraz mówi, używa słowa tolerancja. Ja uważam, że tolerancja zakłada w sobie pewien protekcjonalizm. Tolerancja to jest za mało. Akceptacja, ja wiem, czy to też tak można nazwać. Chodzi o to, żeby pewne rzeczy znormalniały, że wiadomo, że są różne orientacje seksualne. Niektórzy seksuolodzy mówią o kilkudziesięciu. Są różne potrzeby. Zdałam sobie sprawę, kiedyś się nawet nad tym zastanawiałam, że jeśli jeszcze w XX wieku człowiek dążył do tego, żeby się zasłużyć dla innych, żeby być użytecznym społecznie, żeby być sławnym, żeby coś osiągnąć, żeby coś zmienić. A wiek XXI w naszej obyczajowości, mentalności przyniósł takie pragnienie szczęścia, że wszyscy mamy prawo, a nawet obowiązek być człowiekiem szczęśliwym. No i w poszukiwaniu za tym, pogoni za tym szczęściem, w poszukiwaniu tego szczęścia, w którym bardzo ważnym elementem jest taka zgodność z własną tożsamością, z własnymi potrzebami. To jest bardzo ważny element. Ludzie nagle zaczynają zastanawiać się nad tym, co naprawdę daje im satysfakcję, co naprawdę ich najbardziej rozwija, w którym momencie są szczerzy, a w którym momencie muszą przybierać różne maski. I być może właśnie książka jest jednym z takich elemencików, który z jednej strony pokazuje uczucia bardzo głębokie, bardzo silne emocje i tych żon, które czują się oszukane, i tych mężów, którzy mają poczucie winy, ale też jakieś dążenie właśnie do ujawnienia się, do życia w pełni, życia w takiej samoakceptacji. No i ci eksperci, którzy mówią, jakie towarzyszą temu zjawiska. Zawsze mnie się wydaje, że jeśli część społeczeństwa nie ma empatii, większa część, bo nie ma tych hormonów, tych neuronów, przepraszam, lustrzanych, ale ma dobre chęci. Wystarczy pokazać im, co się dzieje. Wystarczy, żeby zrozumieli, o co tu chodzi. A jak człowiek rozumie, przestaje traktować jakąś inność jako coś obcego i wrogiego. Po prostu wszyscy się różnimy, wszyscy jesteśmy inni i trzeba to uznać, tę różnorodność ludzi za normy.
W książce Pani Mario znajduje się taki moment, który właśnie, myślę, moment, wypowiedź, która bardzo rzadko właśnie trafia do dyskursu publicznego, dlatego że bardzo często osoby homoseksualne, nieheteronormatywne, generalnie nie utożsamiające się po prostu z takim przyjętym kulturowo wzorcem, mówi się o nich, że podporządkowują całe swoje życie pod seksualność. I w książce właśnie w wypowiedzi jednego z pani rozmówców pojawiła się taka myśl, która niesamowicie mi się spodobała i też właśnie żałuję, że ona nie wybrzmiała czy mocniej, czy nie wybrzmiewa częściej właśnie w dyskursie publicznym, że człowiek homoseksualny, jakiejkolwiek również innej orientacji, nie podporządkowuje właśnie całego swojego życia pod seks i w coming outie, czy też po prostu w spełnianiu się jako osoba homoseksualna, wcale nie chodzi o seks, tylko o cały taki zespół, czy to cech, czy po prostu takie poczucie bycia w zgodzie ze sobą.
I przede wszystkim o to chodzi. O poczucie bycia w zgodzie z samym sobą. Oczywiście ten wątek seksualny wybrzmiewa, on wychodzi jakby, prawda, na światło dzienne. Może przez to, że jest tutaj pokazana inność, ale tak naprawdę znam też pary homoseksualne, które celebrują, sami o sobie mówią, że celebrują życie jak typowa mieszczańska rodzina. Lubią wspólne święta, wspólne zakupy, urządzanie domu, rozmowy. Właściwie oprócz tego, to jest tak, że jak powiedział mi jeden gej, wszystko jest tak samo, tylko że w łóżku obok mnie leży nie kobieta, tylko mężczyzna. Cała reszta jest taka sama. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę też na taką rzecz, która też była moim odkryciem, no bo wydawało mi się, że jeśli gej, ukrywając się przed społeczeństwem, żeni się z kobietą, to robi to z premedytacją. I to też nie jest do końca tak. Kiedy rozmawiałam z tymi ludźmi, okazało się, że była tam też miłość i to bardzo głęboka, było przywiązanie, było też docenienie jakby atrakcyjności partnerki. To nie jest tak, że gej, który wiąże się z kobietą, jest cyniczny i po prostu robi z niej parawan. To jest o wiele bardziej skomplikowane zjawisko.
No właśnie, Pani Maria, a propos tego, czy też właśnie unikania swojej prawdziwej natury, wstępowania w związki heteroseksualne, czy też po prostu w związki małżeńskie. Jak Pani myśli, bo w Pani książce większość rozmówców odniosłam wrażenie, że są to jednak osoby no dojrzałe, powiedziałabym, czy po 30, czy po 40, w każdym razie osoby nie z tego najmłodszego teraz pokolenia, nie z pokolenia nastolatków, dwudziestolatków. I chciałam zapytać, jak Pani myśli właśnie, czy to pokolenie powyżej 30 roku życia, czy ono jest właśnie bardziej narażone na ten brak akceptacji samego siebie?
Wytłumaczę to, bo tu zachodzą dwa zjawiska. Pierwsze jest takie, że tłumaczył to przynajmniej tak profesor Zbigniew Izdebski, że mężczyzna do 40 roku życia ma wysoki poziom testosteronu i nie ma problemów ze współżyciem, na przykład z partnerką, mimo że jest homoseksualny. Ale potem, po 35 czy 40 roku życia, ten poziom testosteronu spada i wtedy zaczyna się problem w sypialni. Jednocześnie taki mężczyzna jest już na tyle dojrzały, że się zastanawia, co ma jeszcze przed sobą, co może za sobą zostawić i czy będzie żył cały czas w ukryciu, czy wyjdzie na powierzchnię. I wtedy właśnie dlatego w tym wieku często dokonuje się coming outów. Drugie zjawisko jest innej natury, to znaczy młode pokolenie jest już bardziej oswojone jakby z różnorodnością, ma większy poziom akceptacji, łatwiej jest o tym rozmawiać, być może też dlatego, że czytają książki, że już znają historię, że obserwują coming outy starszych mężczyzn, dlatego widać ten wyraźny rozdział, prawda, że większość tych historii to są mężczyźni dojrzali, którzy zostawiają żony, zostawiają rodziny, robią to w wielkim cierpieniu, bo muszę przyznać, że niektóre rozmowy były tak trudne, że pamiętam taką historię, gdzie gej, który kochał swoją żonę i bardzo kochał swoje małe dzieci, ale jakby nie był w stanie już dłużej się ukrywać i zakochał się w innym mężczyźnie, którego poznał w pracy, kiedy on opowiadał mi o próbach samobójczych albo o tym, jak szlochał, kiedy umawiał się już z byłą żoną na to, że będzie te dzieci kąpał i po prostu nie mógł się opanować. Miał te próby samobójcze i po prostu, kiedy ze mną rozmawiał przez Skype, bo mieszkał, już nie pamiętam, chyba w Szkocji, to po prostu co chwila się wyłączał, brakowało mu słów, mówił na wdechu. To była bardzo taka, zdawałoby się, chaotyczna rozmowa. A po tej rozmowie ja nie mogłam, przez długi czas siedziałam skamieniała w krześle, na krześle i się zastanawiałam w ogóle, jak ci ludzie mogą unieść ten ciężar poczucia winy, emocji, tego wszystkiego, co się dzieje, poczucia zdrady, poczucia takiego odarcia ze wszystkiego.
Czy przebywając właśnie w, no mając kontakty po prostu z osobami homoseksualnymi, jak powiedziała Pani na samym początku, widzi Pani, że ta jakaś taka zmiana społeczna, ona już następuje? Jest jakaś szansa rzeczywiście na to, nadzieja, że ta i świadomość ze strony społeczeństwa i też taka powiedzmy odwaga w pewnym sensie ze strony osób homoseksualnych, czy to się zmienia? Czy to jest nadzieja na to, że będzie coraz lepiej?
Moim zdaniem się zmienia. Oczywiście nie ma to nic wspólnego jakby z osobami, które kreują jakieś tam normy prawne czy społeczne, prawda, politycznie. Natomiast oddolnie, społecznie to się zmienia. W środowiskach, zwłaszcza młodszych ludzi, rzeczą naganną jest wręcz, przynajmniej w tych środowiskach wielkomiejskich, szydzenie z innej orientacji niż heteronormatywna. Jest dosyć duża presja też aktywistów, którzy głośno mówią o tym, co się dzieje, a nawet negatywnie ocenia się gejów, którzy ukrywają swoją orientację i tożsamość.
Czyli następuje taka presja i ze strony środowiska osób heteroseksualnych i homoseksualnych w stronę tych osób.
Tak.
Pani Mario, może takie trochę, to może być dosyć trudne pytanie, bo czytając jakby niektóre rozmowy z osobami homoseksualnymi, które gdzieś tam się ukrywają w Pani reportażu, odniosłam takie wrażenie, że kwestie takiej tłumionej seksualności to w wielu przypadkach jest najmniejsze zmartwienie tych rozmówców, Pani rozmówców. Na przykład mężczyzna, który twierdzi, że jest gejem, ale jednocześnie mówi, że seks z mężczyzną nigdy nie będzie tak pełny jak z kobietą, albo pamiętam, była taka rozmowa z lesbijką, która twierdziła, że musi mieć przyjaciół po przejściach, bo inaczej czuje się niepełna w relacji z nimi. Albo no, innego rodzaju osoby, które gdzieś szukają osoby właśnie przeciwnej płci, albo zbudować dom, którego uważają, że nie mogą mieć jako homoseksualiści, jako osoby, które po prostu przyznają się, że są homoseksualistami. I tak się zastanawiam, czy to są ich takie właśnie prawdziwe przekonania, czy po prostu kwestia niedoskonałości tej naszej kultury, która nie pozwala im na to, żeby byli w 100% sobą.
Rzeczywiście to jest dosyć złożony problem, dlatego że pierwsza ta wypowiedź, że seks z mężczyzną nigdy nie będzie taki pełny jak z kobietą, dotyczy właśnie tego mojego pierwszego bohatera. On mi dokładnie tak powiedział, że prawda, próbował, kiedy dokonał już tego coming outu, czuł taki flow, tak leciał nad ziemią, tak chciał się spotykać, eksperymentować, doświadczać tej swojej seksualności, czuł się tak jak, no, kolokwialnie mówiąc, pies zerwany z łańcucha, no, trochę tak. Chciał wszystkiego doświadczyć i nadrobić ten czas, który stracił, bo już był człowiekiem, tam, nie wiem, około 40 parę czy 50 lat. Ale przez te doświadczenia stwierdził, że prawda, jego odczucia takie zmysłowe, erotyczne, seksualne nie były tak pełne w kontaktach z mężczyznami. A jednak chciał być właśnie w relacjach z mężczyznami, bo wtedy czuł się sobą. I to pokazuje też, że ta seksualność jest dosyć złożona. Kolejna rzecz, jeśli jeden z gejów przyznał mi się w rozmowie, że będzie próbował nawiązać relacje z kobietą, że do tej pory mu się nie udaje, ale jest w środowisku, w Polsce, w takim bardzo konserwatywnym środowisku i chciałby po prostu wpasować się w to środowisko, żeby ludzie nie wytykali go palcami, żeby nie próbowali go namawiać na leczenie, bo to też jest bardzo ciężka sprawa, duży problem osób nieheteronormatywnych, że usiłuje się wmówić im, że powinny się leczyć. Orientacji seksualnej się nie leczy, to nie jest sprawa choroby, to jest po prostu inna orientacja. A z kolei, jeśli chodzi o te osoby, które chciały mieć taką rodzinę, jak sobie wymarzyły. Przecież jeden z moich rozmówców wręcz płacze, oglądając reklamy świąteczne, bo zdał sobie sprawę, a przynajmniej tak sobie wyobrażał, bo to też nie jest prawda, do tego wrócę, że nie może spędzić świąt normalnie, tak żeby była choinka, żeby przy choinkę tę dekorowały dzieci, żeby szukały prezentów pod choinką, żeby w tle brzmiały kolędy. I on sobie wyobraził, to faktycznie, tak jak pani mówi, jest wpływ naszej kultury, mentalności, religii, że inaczej być nie może. Chociaż może, bo to jest tylko kwestia otwarcia, prawda? Można tak samo stworzyć swoje własne rytuały świąteczne, tradycje, nastrój i tak dalej. Niekoniecznie okłamując jakąś kobietę i żeniąc się z nią w tym celu, prawda?